Chwała Bogu, bracia i siostry.
Wracamy do
naszych rozważań, do listu do Filipian. Dzisiaj będziemy czytać z pierwszego rozdziału fragmenty. Doczytamy, myślę, jeśli Pan pozwoli, to i do końca ten rozdział, także planuję go dzisiaj zakończyć. Autorem listu do Filipian jest apostoł Paweł, który pisze list niezwykły, list przepełniony radością. I jest coś niesamowitego w tym, bo autor tego listu przebywa w więzieniu. Cierpi dla Chrystusa. Z powodu Ewangelii znalazł się w niebezpieczeństwie. A pomimo tego jest pełen radości i pełen optymizmu w swoim życiu. To niesamowite, kiedy patrzymy na takich ludzi. Ich świadectwo buduje naszą wiarę. Apostoł Paweł był człowiekiem, który pojawił się nagle wśród chrześcijan, niespodziewanie, wielu nie za bardzo dowierzało nawet jego nawróceniu, bo to się stało poza Izraelem. Myśmy parę dni temu mogli być na tej drodze, która prowadzi do Damaszku z moją żoną i tak, kiedy tamtędy pędził ten autobus z tymi turystami, żeby dojechać do tego miasta, właśnie tak sobie myślałem o tej drodze apostoła Pawła. Ona do Damaszku zupełnie inaczej wyglądała, a jeszcze inaczej wyglądała, kiedy on musiał uciekać stamtąd z powodu tego, że życie jego było zagrożone. Pamiętacie, gdzieś przez okno w koszu spuszczono go poza mury miasta, żeby mógł uciec, uniknąć śmierci, aresztowania. W tamtych czasach podróż to było wyzwanie, to było bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. Dzisiaj, bracia i siostry, my mamy środki komunikacji. Ja rano się kąpałem w Morzu Czerwonym, a wieczór byłem już w domu. Tak jest, dzisiaj tak wygląda podróż. Ale w tamtych czasach podróże, misyjne podróże apostoła Pawła trwały po kilka lat. On kilka lat był cały czas w podróży i musiał się zmagać z różnymi przeciwnościami. To on pisze o tym w innych miejscach Nowego Testamentu, akurat tutaj mniej w liście do Filipian, ale jego życie było często zagrożone. Dzisiaj, kiedy turyści się poruszają w tamtym terenie, na Bliskim Wschodzie, towarzyszy im policja turystyczna, czuwa nad ich bezpieczeństwem. Apostoł Paweł nie miał takiego komfortu w tamtych czasach. I jego życie było zagrożone. Były napady na karawany, na ludzi, którzy podróżowali w tamtych czasach. Podróż statkiem była też bardzo niebezpieczna w tamtych czasach. A więc on, kiedy podejmował się tych podróży misyjnych, ryzykował w tamtych czasach życiem. Ja już nie powiem o chorobach. Dzisiaj część z tych turystów, którzy się tam udają w te egzotyczne rejony Azji czy Afryki, choruje. Flora bakteryjna jest zupełnie inna w wodzie tam, przy spożywaniu owoców. Trzeba uważać. Niektórzy ludzie są chorzy z tego powodu. Ja myślę, że apostoł Paweł miał z tym wszystkim do czynienia, kiedy podróżował. Ale on dla Chrystusa był w stanie wszystko zrobić. Gdzie To jest niesamowity człowiek. Jego poświęcenie, jego bezgraniczne oddanie sprawie Jezusa Chrystusa. I widać, że to miało oddźwięk wśród tych, którym on głosił to słowo. Bo przecież jego naśladowcą był Epafrodyt. I pamiętacie, kiedy szedł do apostoła Pawła, kiedy tam przybył, zachorował, był bliski śmierci, też ryzykował życie dla Ewangelii, dla brata w Chrystusie, któremu chciał służyć. To są, myślę, postacie, to są historie, które budują naszą wiarę. Warto o nich mówić. Bracia i siostry, warto te listy otwierać i czytać je, bo one są napisane przez bohaterów wiary pod natchnieniem Bożego Świętego Ducha. To Bóg mówi do nas przez te listy. I my możemy poznać Bożą wolę w stosunku do Kościoła. Dziś poznajemy Bożą wolę w stosunku do Kościoła w Filipii. Ale czy Boża wola jest inna w stosunku do Kościoła w Żywcu? I ja myślę, że nie. Bo jak będziecie czytać te listy apostoła Pawła, to on tam pisze, że list tego zboru poślijcie do innego zboru, żeby bracia czytali, żeby się budowali. A więc te listy krążyły między Filipii, między Kolosami, między Efezem, Tesalonikami. Oni się wymieniali tymi listami. I budowali się w wierze. I dzisiaj my również mamy te listy i możemy się budować w wierze. Bracia i siostry, chciałbym czytać z listu do Filipian z pierwszego rozdziału od 19 do 11 wersetu, przepraszam, od 9 do 11 wersetu. Apostoł pisze tak: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Temat modlitwy apostoła Pawła. O co on się modlił? A tu mamy odpowiedź. Modlił się o miłość. O miłość chrześcijan, aby była coraz obfitsza. Wczoraj oglądałem film o misji Billy Grahama. Całe życie jego pokazane. Jak zaczynał zaraz po wojnie, on miał taką krucjatę w Ameryce. Tysiące, tysiące ludzi było poruszonych Słowem Bożym. Nawracało się wtedy. Takie przebudzenie duchowe w tamtym czasie. I dziennikarze pytali go o to, że widzą, że ludzie się zmieniają, że może się świat zmienić. I co trzeba zrobić? I on powiedział, że świat nie zmieni się, dopóki ludzie nie będą mieli miłości Bożej w swoim sercu. Bracia i siostry, o tym wiedzą dojrzali chrześcijanie, ludzie, którzy nawrócili się z Ducha Bożego, którzy są pełni mocy Bożej, którzy są dziećmi Bożymi, wiedzą o tym, że niewiele w stanie jest człowiek uczynić w tym świecie, jeśli nie ma miłości w swoim sercu. Ludzie mają pretensje jedni do drugich o wiele rzeczy, o wiele spraw. Ale kiedy człowiek ma miłość Bożą w swoim sercu, to potrafi na życie inaczej popatrzeć. potrafi zobaczyć w inny sposób nawet swojego wroga. Bo miłość Boża zmienia nasze myślenie, nasz sposób widzenia świata. I apostoł Paweł wiedział, jak ważna jest miłość w zborze, w kościele. Kiedy nie ma miłości, kiedy nie ma więzi duchowej między braćmi i siostrami, to jest tylko pozór kościoła. To jest tylko fasada. I są jakieś jeszcze ramy jakiejś liturgii. To w te ramy to jest gdzieś tam włożone i to się mówi, że to jest Kościół. Bracia i siostry, Kościół jest wtedy, kiedy Chrystus mieszka w twoim sercu, kiedy miłość Boża obfituje w tobie i tą miłość Bożą okazujesz bratu i siostrze, okazujesz Bogu, okazujesz bliźniemu i kochasz Boga, kochasz bliźniego i potrafisz kochać samego siebie. Wtedy jesteś dojrzałym chrześcijaninem. Apostoł Paweł wiedział o tym, dlatego modlił się o miłość i powiada, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Kiedy mamy miłość, mamy właściwe poznanie Słowa Bożego, kiedy czytamy pełni miłości Boże Słowo, odkrywamy wiele rzeczy, których normalnie nie potrafi taki świecki człowiek czytający ten tekst dostrzec. Ale kiedy mam zmieniony umysł przez Ducha Świętego, kiedy w sercu moim jest miłość Chrystusowa, wtedy to Słowo przemawia w potężny sposób do mojego życia i ma wpływ na życie innych. Takim misjonarzem był Paweł z Tarsu. Kiedy jechał do Damaszku, miał nienawiść w sercu swoim. I gdzieś tam na tej drodze nagle jasność z nieba, nagle jakaś potężna moc, która powaliła go na ziemię. I stracił wzrok. Nic nie widział. I kiedy Paweł wjeżdżał do Damaszku, nie widział tego miasta. Musiał zdać się na tych ludzi, którzy byli z nim, żeby go tam w ogóle zaprowadzili. I kiedy był gdzieś tam na ulicy Prostej, w jakimś domu, wszedł do niego człowiek, który był chrześcijaninem, który miał miłość Chrystusową. On się bał Pawła z Tarsu. On wiedział, że Paweł przyjechał z Jerozolimy, żeby niszczyć kościół w Damaszku. Ale Ananiasz umiał słuchać Boga w swoim życiu i był posłuszny Bogu. I Bóg go zaprowadził do tego domu, gdzie był Paweł. On się wtedy jeszcze nie nazywał Paweł, on miał na imię Saul. I on położył ręce na niego i pomodlił się. I Paweł zobaczył, że jest moc, że jest Chrystus żywy. Łuski z jego oczu opadły i zobaczył znowu świat. Znowu widział. Bracia i siostry, żebyśmy zobaczyli nie tylko Damaszek, ale zobaczyli we właściwym świetle żywiec, nasz dom, naszych sąsiadów. Tak naprawdę potrzebujemy Chrystusa, aby łuski z naszych oczu opadły i żebyśmy mogli zobaczyć ten świat, jaki Bóg stworzył, jaki Bóg zaplanował dla człowieka. Abyśmy nie niszczyli innych przez nienawiść, złość, brak przebaczenia, podstęp, chciwość, obłudę, hipokryzję. Potrzebujemy Chrystusa, Potrzebujemy Jego miłości w naszym sercu. I o tym przekonał się w Damaszku Paweł apostoł. On wyszedł innym człowiekiem z tego miasta. I my, kiedy spotykamy Jezusa, stajemy się innym człowiekiem. Bracia i siostry, ale chciałbym wrócić do tego tekstu, który on pisze z więzienia, prawdopodobnie w Rzymie. Niektórzy też uważają, że mógł być w Efezie, ale to jest mniej prawdopodobne. W każdym bądź razie był w więzieniu, najprawdopodobniej w Rzymie. I pisze z troską do kościoła, który kochał, do kościoła, który troszczył się o niego. A więc była między nimi ta niezwykła więź. Bardzo bliski był mu kościół Filipi. I jego troską było, aby Filipianie wzrastali w miłości, aby mogli jak Jezus Chrystus odpowiedzieć na pojawiające się trudne sytuacje oraz ludzi w swoim życiu. W tych momentach miłość jest niezbędna. Dlatego on modlił się o tą rzecz, o nich. I bracia i siostry, kiedy my przeżywamy trudne sytuacje w domu, w kościele, w pracy, to następuje wtedy sprawdzian miłości naszej. Wtedy miłość jest sprawdzana. Bóg mówi: zobaczę, czego nauczyłeś się przez te lata, które chodzisz do kościoła, przez te lata, które czytasz Biblię. Oto chcę sprawdzić teraz twoją miłość. Wiecie, jest bardzo takie ciekawe pytanie w katechizmie, którym posługują się ewangelicy. W katechizmie są pytania i są też odpowiedzi na pytania. Bardzo ciekawe, tam można znaleźć pytania. I jedno z tych pytań brzmi w ten sposób: co jest ostatecznym celem człowieka? Zastanawialiście się nad tym, co jest ostatecznym celem w moim życiu? No młodzi myślą, no skończyć szkołę, jeszcze rok temu wyjechać do Londynu, bo teraz nie bardzo, założyć rodzinę, kasa, dom, dobry, szybki samochód, fajna dziewczyna. Ludzie układają sobie życie. I ja teraz ostatnio, jak byłem w tej podróży, spotkałem ludzi, tak rozmawiałem z nimi, to oni wyjeżdżają za granicę przynajmniej trzy razy w roku. To nie jadą na Słowację tu do wód, tak my na jeden dzień, prawda, się wykąpać, ale jeżdżą po całym świecie. Gdzie naprawdę dzisiaj ludzie zupełnie inaczej podchodzą do pewnych spraw. Inaczej patrzą na życie. Wszystko biegnie szybko. Bardzo szybko się można przemieszczać tutaj, tam. Jest niesamowity szum informacyjny. Gdziekolwiek na świecie jesteście, jest dostęp do internetu, klikacie, znacie wszystkie wiadomości, możecie maila wysłać czy coś, skontaktować się z kimś. Nie ma problemu dzisiaj. Dzisiaj realia tego świata są takie, które bardzo pociągają człowieka. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio zrobiono sondę w Polsce i od wielu, wielu lat przeżyli szok ci, którzy później analizowali, socjologowie, rozmaici analitycy, tą sondę. Polacy są zadowoleni z życia. Wyobrażacie sobie Polaka zadowolonego z życia? W tym roku Polacy są zadowoleni z życia. Ja przez 50 lat słyszałem cały czas, że jest źle. Ale teraz nagle jest dobrze. Wiecie, tak rozmawiałem z ludźmi, bo z całej Polski byli ludzie na tej wycieczce, na której mogliby być z moją żoną ostatnio. I tak rozmawialiśmy o Polsce. I niesamowicie ludzie są poruszeni tym, co się stało w Polsce. Że są ogromne zmiany. Że teraz jest tak można przyjemnie żyć w tym kraju jak nigdy. Ale co jest ostatecznym celem życia? Czy przyjemność? O tym mówili hedoniści. Hedonizm mówił: używaj świata, ile wejdzie. Po to żyjesz, żeby brać każdą chwilę pełnymi garściami. To był sens tej filozofii. Co jest celem twojego życia, bracie i siostro? W tym katechizmie jest odpowiedź. I ta odpowiedź brzmi: celem człowieka jest uwielbić Boga i radować się Nim na zawsze. Amen? Halleluja! Celem człowieka jest uwielbić Boga. Po to żyjesz. Po to Bóg cię stworzył. Po to dał ci ten piękny świat, tą piękną przyrodę, to piękne miejsce, w którym żyjecie. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać za granicę. Wyjedźcie sobie teraz, jest kolejka z Gubałówki przeniesiona na górę Żar. Wyjedźcie tam na górę, popatrzcie z góry. Jedno z najpiękniejszych miejsc tutaj na południu. Popatrzcie na Jezioro Żywieckie, na te góry. Ludzie tym miejscem się zachwycają. Żyjecie w pięknym miejscu. Czy macie chwilę, żeby się zatrzymać, żeby popatrzeć, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że jestem w tym pięknym kraju, że tu jest pokój. Tutaj nie latają rakiety nad moją głową. Że terroryści nie podłożyli nigdzie bomby. W żadnym autobusie. Bracie i siostro, czy cieszysz się Bogiem w swoim życiu? Czy masz radość z tego, że Bóg zbawił ciebie? Że jesteś dzieckiem Bożym? Moi kochani, to piękne, kiedy odnajdujemy cel naszego życia i tym celem jest Bóg. I tym celem jest radowanie się w Bogu. I kimś takim był apostoł Paweł. On dużo podróżował, ale często ta podróż nie kończyła się w pięciogwiazdkowym hotelu, ale w więzieniu. Nie miał prysznica, nie miał wygodnego łóżka, ale często nogi jego były zakute w dyby. Kiedy byłem w Rzymie, to widziałem w jednym z tych kościołów, już nie pamiętam w którym, są kajdany, w które zakuty był apostoł Paweł, kiedy przebywał w Rzymie. To był komfort jego podróży. Bracia i siostry, my dzisiaj inaczej wiele rzeczy widzimy. Trochę się zmieniło. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg stale jest ten sam. Bo Bóg jest niezmienny. Bo Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Alleluja! I temu samemu Jezusowi możesz służyć ty, tak jak służył apostoł Paweł. Bracia i siostry, czytajmy dalej od 12 wersetu do 14. A chcę, bracia, abyście widzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Coś niesamowitego. Przywódca, lider Kościoła, uwięziony. I oto nagle Kościół, który powinien być w strachu kiedy powinien być załamany, drżeć, co się będzie działo dalej z nami, być pełen niepokoju. Oto Kościół nagle jest poruszony postawą apostoła Pawła, który głosi Słowo Boże na zamku w Rzymie, który głosi Słowo Boże wokół tym wszystkim, którzy tam się pojawiają. I Kościół, zbór w Rzymie jest poruszony. Także bracia i siostry ze zdwojoną energią, siłą wychodzą i głoszą Słowo Boże. Są zachęceni tym. Bracia i siostry, to jest niesamowite, co Bóg potrafi uczynić. Nie ma granic dla Słowa Bożego. Nawet więzienie rzymskie, więzienie najpotężniejszego państwa świata nie mogło zatrzymać Ewangelii. Chrystus triumfował. Kościół się umocnił w wierze, kiedy apostoł Paweł przebywał w rzymskim więzieniu. To niesamowite. Bracia i siostry, apostoł koncentrował się na Bożym celu bardziej niż na sytuacji, w jakiej się sam znalazł. Ja myślę, że były rzeczy, które podnosiły go na duchu. Podniosło go na duchu, myślę, to, że troszczyli się o niego Filipianie, którzy byli szczerze przejęci jego losem. Popatrzcie, 4:10. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Halleluja! Kościół się troszczy. Bracia kochają Pawła apostoła. Chcą mu pomóc w tej jego niedoli. Jest ktoś szczególny, o kim mówimy w tym liście. On jest taką postacią wiodącą w tym liście, jeśli chodzi o braci z Filipii. 2:30. To jest mowa o Epafrodycie. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Epafrodyt usłużył samemu apostołowi Pawłowi i dodał mu otuchy. Myślę, że to było bardzo pokrzepiające dla niego, że tak z daleka bracia pofatygowali się z pomocą dla niego, że nie zapomnieli tych trzech wizyt jego w Filipii. Apostoł Paweł nie chciał, aby Filipianie się martwili o niego. Dlatego on tu specjalnie się nie rozpisuje w tym liście o swoich niewygodach, o swojej trudnej sytuacji. On chciał być zachętą. On chciał, żeby ludzie mieli radość w swoim sercu. I oto jest człowiek, który podobnie jak on, Epafrodyt, był w stanie wiele poświęcić dla Boga. Był bliski śmierci. I to było zachętą dla apostoła Pawła, kiedy go zobaczył. Wiedział, że są naśladowcy Chrystusa, że są prawdziwi naśladowcy Jego. Bracie i siostro, ile my dla Boga jesteśmy w stanie zrobić w naszym życiu? Co tak naprawdę robimy w naszym życiu? Czy stać nas na taki gest, jaki miał Epafrodyt? Czy stać nas na taki gest, jaki mieli Filipianie wobec apostoła Pawła? Moi kochani, Bóg nie czeka na pomyślne okoliczności w naszym życiu. My tak często myślimy, żeby się coś wydarzyło. Ale Patrząc na apostoła, to trudno się doszukać pomyślnych okoliczności. Ale widać tutaj, że Bóg jest zaangażowany w formowanie efektywnych chrześcijan bez względu na sytuację, na okoliczności, w jakich oni się znajdą. Bóg użył apostoła, który był w więzieniu. A więc można by powiedzieć, możliwości jego ewangelizacyjne były niewielkie. Ale popatrzcie, jaką siłę rażenia miała Ewangelia tam. Cały zamek był poruszony. Kościół był ożywiony w tym mieście. Bo Boga nie ma granic. Jeśli służysz Bogu, Bóg w każdej minucie twojego życia, w każdej sytuacji może się tobą posłużyć. Nawet tam, gdzie nie przewidujesz tego. To jest cudowne, bracia i siostry. To jest niesamowite. I w tym poznajemy, jak wielki jest Bóg. Jak wielka jest Boża moc. Jak Bóg czyni swój plan i nic nie może tego zatrzymać. Jezus powiedział o Kościele, a bramy piekielne nie przemogą go. Amen. Popatrzmy dalej w nasz tekst, 20 i 21 wiersz. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Bracia i siostry, niesamowite słowa. Człowieka, który uwielbia w ciele swoim Chrystusa. On wiedział, że prędzej czy później przyjdzie mu zapłacić cenę życia za bycie uczniem Chrystusa. I tak się stało. Tak nam mówi tradycja w Biblii, tego nie ma zapisane, ale że apostoł Paweł był ścięty mieczem w Rzymie. Chrystus dla niego był życiem, a śmierć zyskiem. Bracia i siostry, ilekroć staje się wiadomym, że uważamy Chrystusa za większego od nas, tylekroć oddajemy mu chwałę. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, jest bardzo piękny tekst. To są słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel. 3 rozdział, 30 wiersz. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kiedy Chrystus wzrasta, my uniżamy się, stajemy się mniejsi. Wtedy Chrystus jest wywyższony. I bracia i siostry, to jest dojrzałość życia chrześcijańskiego, kiedy my nie swoje widzimy, ale widzimy Boże dzieło, Jego priorytet w naszym życiu. Wtedy Chrystus wzrasta. I apostoł Paweł miał problem, bo on wiedział, że kiedy umrze, będzie nareszcie ze swoim Panem, którego spotkał w drodze do Damaszku. Nareszcie będzie mógł się z nim spotkać i obcować na wieki. I to dla niego było życiowym sukcesem. On napisał, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskowna w tym momencie. Bo będę z Nim, z Chrystusem. Ci ludzie kurczowo trzymią się życia. Wszystko dadzą, żeby ocalić życie. Apostoł powiada, że dla niego spotkanie z Chrystusem jest najważniejsze. Ale potem dodaje: a jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Boże, żebyśmy mieli takie dylematy jak on. Nie wiem, co wybrać. Jestem tak blisko z Chrystusem, ale widzę Kościół w potrzebie jeszcze na tym świecie. Widzę, że mogę mu usłużyć. Dlatego chcę wypełnić wolę Bożą tutaj na ziemi, aby jak najszybciej spotkać się jako użyteczny sługa z Jezusem Chrystusem i przebywać z Nim na wieki. To jest cel człowieka wierzącego. To jest sposób widzenia tego świata przez człowieka głęboko wierzącego. W 27 wierszu apostoł Paweł pisze: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Bracie i siostro, życie we wspólnocie godne Ewangelii. To naprawdę jest słowo godne podkreślenia tutaj. Czy żyjesz według Ewangelii? Czy Ewangelia jest tylko dla ciebie taką piękną opowieścią, którą w niedzielę i w środę możesz przyjść i posłuchać w kościele? Czy też może żyjesz tą Ewangelią? Czy ją czytasz, kontemplujesz, rozważasz w swoim sercu, szukasz Bożej woli, planu Bożego w twoim życiu? Kiedy coś jest napisane, to stosujesz to do swojego życia? Bracia i siostry, apostoł Paweł mówił o społeczności w jednym duchu, w jednomyślności. To jest podstawa przetrwania, bytności Kościoła, jednomyślność. Kiedy pojawiają się podziały, kiedy pojawiają się nieporozumienia, to Kościół kuleje, Kościół jest chromy. Dlatego apostoł na początku listu modli się o miłość, a potem mówi o jedności, o wspólnej walce, o wspólnym dziele, o wspólnym kierunku pójścia w Kościele. Żyj jak obywatel, ale nie tylko obywatel żywca, ale bracie i siostro, żyj jak obywatel ojczyzny, która jest w niebie. Apostoł Paweł, trzeci rozdział, w 20 wierszu to napisał. Warto ten wiersz sobie otworzyć w Biblii. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. A więc jesteś obywatelem, masz paszport, dowód osobisty z nieba. Wiesz gdzie? Jest specjalna pieczęć na twoim sercu. O niej jest napisane również w listach Pawłowych, to jest pieczęć Ducha Świętego. I to sprawia, że należysz do ojczyzny, która jest w niebie. I tam ma być skierowany twój wzrok. Żyj jak obywatel nieba tutaj na ziemi. Prowadź życie godne Ewangelii. Ponieważ patrzą na ciebie inni ludzie, którzy uczą się Chrystusa od ciebie, patrząc nie na Pismo Święte, bo wielu ich do ręki nie weźmie tego Pisma Świętego, ale będą widzieć codziennie ciebie, a ty jesteś żywą Biblią. Ty jesteś tym, którego Chrystus tu posłał jako ambasadora ojczyzny niebiańskiej na ziemi. I możesz dzisiaj jako konsul Jezusa Chrystusa, jako chargé d'affaires prowadzić swoje dzieło tutaj, w tym kraju. Przysłał cię do takiego kraju, które nazywa się Polska. Kiedy Żydzi przyjeżdżali do Polski, gdzieś byli prześladowani w dawnych wiekach, oni tutaj gdzieś w XI, XII wiek zaczęli się osiedlać, to po hebrajsku Polska Polin. Tu odpocznij, to znaczy dosłownie po hebrajsku. I oni tu mieli odpoczynek. Przychodzili do Polski. Tu w tym czasie nie paliły się stosy, nie było jakichś wielkich prześladowań, choć jak wiemy z historii, to tu potem było różnie. Ale byli zachęceni, żeby tutaj przyjeżdżać na początku, osiedlać się. Mieszkasz w kraju Polin. Odpocznij. Zatrzymaj się na chwilę. Masz paszport z nieba. Bóg posłał cię, żebyś krzewiła Słowo Boże tutaj, w tym mieście. W liście do Efezjan w rozdziale 4 jest napisane: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. A w Kolosan 1:10 apostoł pisze, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. 1 do Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 wiersz. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, aby w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Halleluja! Bracia i siostry, to zachęta dla nas. Życie nasze ma odzwierciedlać moc Ewangelii. A moc Ewangelii, bracia i siostry, często objawia się w szczególny sposób wtedy, kiedy przychodzi nam znosić jakiekolwiek cierpienie. Potężne dzieło misyjne Filipi, gdzie się zaczynało? W więzieniu. Pamiętacie, co się stało w więzieniu Filipi? Niedawno wam o tym opowiadałem. Potężne trzęsienie ziemi. Poruszeni ludzie. Nawrócony dom. Bóg działa ze swoją mocą w takich szczególnych, trudnych chwilach naszego życia. Ona się objawia ze zdwojoną energią. I kończąc, moi kochani, te dzisiejsze nasze rozważania, chciałbym przeczytać ostatni wiersz pierwszego rozdziału. Chciałbym ten rozdział dzisiaj zakończyć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Paweł, apostoł, staczał podobny bój jak Chrystus. Wspaniałym jest, bracia i siostry, widzieć braci i siostry staczający zwycięski bój. Paweł, apostoł, mówi o boju dla Chrystusa w tym sensie, że jak Chrystus cierpiał, tak i on cierpi w tych więzach, cierpi w więzieniu. A więc jesteśmy podobni wtedy do Chrystusa, kiedy cierpimy dla Ewangelii. I on miał świadomość tego, że szczególnie wtedy moc Boża działa. I kochani, kiedy widzimy starszych braci, starsze siostry w wierze, kiedy widzimy, jak ich zalety chrześcijańskie lśnią, to wspaniały jest taki widok. To wspaniale mieć taką pociechę. To wspaniale mieć taki przykład. I warto dziękować za takich ludzi, którzy są wokół nas. O, to jest dla nas prawdziwe pokrzepienie. Moi kochani, Bóg upodabnia nas do Jezusa przez nasz osobisty krzyż. Każdy z nas niesie w swoim życiu jakiś krzyż na miarę swoich możliwości. Jedni większy, drudzy mniejszy. Ale Bóg nie da wam cierpieć ponad to, co byście zdołali wytrzymać. Więcej powiem, Bóg da wyjście z tych trudnych sytuacji. Bo Bóg jest Bogiem dobrym. Bo Bóg jest Bogiem miłości i Bogiem radości. I niech twój Kościół, niech twój zbór będzie zborem miłości i zborem radości. Czy możesz powiedzieć na to amen? Zatem zakończymy. Amen. Bracia i siostry, możemy teraz wstać i rozradować się.